jak u mnie w rodzinie byliśmy katowani każdego dnia, milicja po prostu przestała przyjeżdżać, bo dla nich to był problem. Więc nie interesowało ich, czy on nas zabije dzisiaj, czy nie. Byliśmy problemem dla systemu i dziś tak naprawdę niewiele się zmieniło.
Zapraszam Was na dobry przelot. Jeśli Wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie, wpadajcie częściej i dajcie znać, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnych rozmowach. Bawcie się dobrze.
Rozpoczynamy dobry przelot. Piotr Leroy Marzec.
Witam Państwa, witam Cię.
Cześć, cześć. Fajnie, że wpadłeś. Oglądałem sobie kilka wywiadów z Tobą też przed tym naszym spotkaniem i się zastanawiam, jak często to się zdarza i jak bardzo Ci irytuje, jak ktoś zaczyna od siemasz Leroy, jak jest?
Nie irytuje mnie to. Ogólnie w sumie jako koleś, który tworzy coś przez tyle lat, cieszę się z takich rzeczy, że ciągle na ulicy ludzie podchodzą i dla nich mają to w pamięci, gdzieś wracają do tego, słuchają tego ciągle, przychodzą na koncerty. No to jest super, no, można tego słuchać wiele razy, nie to, żebym się pławił w tym, żeby słuchać jakichś tych, bo nie należy do takich osób, ale no jest to miło porozmawiać z ludźmi, którzy słuchają, słuchali wcześniej, spotkać ich dzieciaki, które teraz słuchają. No to jest ciekawe doświadczenie.
Tak, tak. To są kultowe, wiesz, utwory, na których ja też sam się trochę wychowywałem. No i dzisiaj się spotykamy, bo masz wielki powrót właściwie do muzyki. Wydałeś nowy singiel oparty na starym, czyli Ciemna Strona.
Ostatnio wyszło trochę muzyki, tak.
I gratuluję, bo dobrze się tego słucha. No i też myślę, że porusza ważny temat. To jest, rozumiem, już taki definitywny dla ciebie moment, że wracasz do koncertowania, do robienia muzy, że zrywasz z tym życiem politycznym? Jaki masz plan na siebie
życie
teraz?
Życie polityczne rzuciłem 4 lata
tak,
temu.
Tak, wiem, ale...
rzuciłem. No dalej się interesuję tymi rzeczami, gdzieś się tam angażuję w różne akcje społeczne i wolnościowe. Ale powiedzmy, że bardziej zintensyfikowałem swoje pobyty w studio w tej chwili i ogólnie przy muzyce, to zarówno koncerty, jak i pracę z różnymi artystami. Także teraz powiedzmy, że więcej czasu trochę poświęcam na muzykę i wychodzi trochę rzeczy. Ostatnio nagrałem przez ostatni rok, przynajmniej 2 lata, bardzo dużo gościnnych zwrotek swoich napisałem dla różnych artystów. Bo i był kawałek Faenema, Co u Ciebie, i wyszedł Nulizmatyk też, Boom Bap, i Jezu, byłem na tylu różnych nagraniach przez ostatnie 2 lata i dużo z nich jeszcze nie wyszło. Wiele rzeczy tych nagrywałem w ostatnim czasie na płyty kilku raperów, na też projekty jakieś takie bardziej rockowe i no dość intensywnie pracuję przy muzyce i co chwila coś wychodzi. W tej chwili parę miesięcy temu, 3 miesiące temu zaczęliśmy kończyć kawałek Idę Dalej. To jest ciekawy kawałek, który zrobiłem z gościnnym udziałem Ryśka Pei, Abradaba i jeszcze dogrywa się w tej chwili, z tego co wiem, Focus. No i to też będzie nowa rzecz, która wychodzi. Jest kawałek Bumba Pogo. Spotkałem Kabę zresztą teraz, jak wchodziłem tutaj. Zrobiliśmy kawałek z gościnnym udziałem Kabę na bicie Opiata. Mam tyle w sobie złości. To jest też ciekawy singiel. Jest kawałek Bumba Pogo, o którym wspomniałem też. No, szykuję się trochę tych kawałków. Ja dużo nagrywam ostatnio i nie ukrywam, że mi to sprawia przyjemność. Teraz też koncertów coraz więcej zaczynam grać. Na ten rok już wziąłem trochę koncertów. Będę na festiwalu Rapstacji, będę też w Płocku. No, wiele koncertów, też trochę koncertów za granicą się szykuje, szczególnie na jesieni. Jest w tej chwili podpisywany jakiś wstępny kontrakt na koncerty w Stanach Zjednoczonych i kilku innych krajach na drugiej półkuli.
No, to pełny renesans, jak słucham. Fajnie, ale też ten kawałek Ciemna Strona jest, myślę, takim bardzo ważnym i symbolicznym dla ciebie utworem. Też bardzo poruszający jest oryginał. Bardzo.
Ciemna Strona jest w ogóle follow-upem, to jest śmieszna historia z tą Ciemną Stroną, bo to jest kawałek, który był bardzo znaczący wśród moich wszystkich kawałków, bo pierwszy raz ja go tak naprawdę nagrałem w 1992 roku. On wyszedł najpierw na tym projekcie, takim PM Cool Lee. I ten kawałek pisałem przez jakiś czas w swoim życiu. To były moje przeżycia i moje obserwacje ze środowiska, opis środowiska, w którym się obracałem. I zauważyłem dość, jako to był chyba pierwszy taki moment, gdzie zobaczyłem, jak bardzo ważny ten tekst jest dla wielu ludzi, którzy się utożsamiają z tym. Do tej pory, dopóki ten kawałek nie wyszedł, raczej ludzie nie poruszali tematów takich, które się dzieją za zamkniętymi drzwiami. I ten kawałek gdzieś miał jakiś impact dość duży też na koncertach, w komentarzach ludzi, w spotkaniach z nimi. I kiedy z Reną się kumplujemy już kupę lat, byliśmy na rozdaniu jednych z nagród takich hip-hopowych. Zaczęliśmy rozmawiać najpierw z Anią Wyszkoni o różnych jakichś pomysłach. Rena od razu mówiła, musimy coś zrobić do Ani Wyszkoni. Na kolejnych nagrodach, to było od nagród do nagród, a to były dość krótkie odstępy czasu, spotkaliśmy się. Rena powiedziała mi prywatnie, że dla niej to był bardzo ważny kawałek, że zmienił coś w jej życiu i że był ważny, więc... A wcześniej widziałem się z HWR-em, z którym w tej chwili nagrywam też projekt, świetnym producentem i DJ-em. I HWR mówił, musimy coś znowu nagrać, Piotr, róbmy coś. Rena mi powiedziała o tym, że to jest ważny kawałek dla niej, więc wziąłem Renę, przyprowadziłem do HWR-a, mówię, dobra, to mam coś, coś konkretnego. Mówię, jest do przeróbki kawałek Ciemna strona mój, robimy tego remake, jest pomysł, Rena tutaj bardzo by chciała to zrobić. Puściłem mu... jaki był stary beat, powiedziałem mu o pomyśle, że fajny ten motyw jest, który można by użyć, żeby zrobić ten follow-up, gdzieś do tego nawiązać w sposób muzyczny. I 3 dni później mieliśmy już beat, HWR chyba 3-2 dni później już dał beat. Napisaliśmy teksty i nagraliśmy ten kawałek. Gościnnie pojawiła się Ania Wyszkoni, która właśnie też wyszła, to był taki zlepek wielu spotkań. Dość szybko powstał kawałek, nakręciliśmy do tego klip w Szczecinie, ale czekał na swoją premierę rok, ponad rok. I ostatnie miesiące też były dość ciekawe, bo miał wychodzić, w końcu była, to się jakoś krosowało z promocją chyba Ani i przesunęliśmy. No, miał ciekawe wydarzenia, ale sam kawałek zrobiliśmy... 1,5 roku temu.
Okej, wow.
Klip czekał dość długo na premierę. Zmiksowaliśmy go ponad rok temu i czekaliśmy na właściwy moment.
Ten oryginał jest też niesamowity i fajnie, że gdzieś wyszliście teraz z tym remake'iem, dlatego że wielu ludzi sobie przypomni ten oryginał, tak, który porusza jednak ważny temat przemocy wobec dzieci, oparty na twoich bardzo trudnych doświadczeniach. Dzisiaj jest już inna świadomość, ale myślę, że to wciąż jest poważne.
Teraz właśnie jak wyszedł, była premiera tego klipu i to się zgrało tak niefortunnie z wydarzeniami w jednej z rodzin, gdzie tam zakatowano dzieciaka. Kurczę, no smutno mi jest patrzeć na niektóre moje utwory, które mają, nie wiem, całą masę czasu i nadal są aktualne. Ludzie myślą, że to mi sprawia, powinno sprawiać, tak jakby dobrze mi się kojarzyć, no bo piszesz ponadczasowe kawałki, które ciągle są aktualne, że nie wytrzymają próbę czasu, a to nie jest nic dobrego, bo kawałki są dość trudne i mówią o bardzo trudnych rzeczach poważnych i jeżeli mija 30-40 lat i nadal problem jest ten sam, no to kurczę, to nie jest dobrze. Nie jest to dla mnie rzecz, z której się cieszę i mogę mieć jakąś przyjemność, że piszę kawałki o tym, co wciąż się dzieje, jest aktualne i że te kawałki nie tracą na aktualności, ale to nie jest powód do dumy w ogóle i do jakiejkolwiek radości, to jest raczej... powód do refleksji, tak, zastanowienia się, dlaczego tak jest i co jest nie tak, że ciągle tego nie zmieniamy, że tkwimy w tym takim dziwnym dniu świstaka, jeżeli chodzi o wiele spraw w życiu, że mijają kolejne pokolenie, mija, a my dalej jesteśmy w tym samym miejscu.
Nie, tak, no nie taką ideę miałeś, tworząc ten utwór, bo to był krzyk rozpaczy i jakiegoś buntu.
Opis bieżącej sytuacji albo jakiegoś procesu, który zachodzi. Tak. A w tej chwili no, niektóre rzeczy nawet nabrały na znaczeniu i na aktualności.
Tak. No, czytałem te twoje wypowiedzi, to jest naprawdę bardzo i przerażające i budzące takie współczucie i jak jakąś empatię wobec ciebie, no bo mówiłeś o tym, że pierwszy raz uciekłeś, jak miałeś z domu, jak miałeś 6 lat, nie? Tak. Że spałeś w piwnicy, pod schodami.
No piwnica była częstym miejscem mojego. Spałem w krzakach, w różnych miejscach, ale piwnica była szczególnym miejscem. Podobały mi się piwnice w różnych miejscach, gdzie sypiałem, dlatego też do dzisiaj mam też rodzaj takiego, zapach piwnicy ludziom się różnie kojarzy, przeważnie negatywnie. Mnie się kojarzy, jakoś tak mnie uspokaja. A. I ten, no bo lata całe,
poczucie
różne
bezpieczeństwa.
Momenty w życiu i mam chyba gdzieś tam poczucie, nie wiem czy bezpieczeństwa, ale no może też, no bo byłem poza strefą, w której mi coś groziło, a gryzonie typu szczury raczej nie przeszkadzały mi, wręcz przeciwnie, bo po jakimś czasie niektóre takie zwierzęta przyzwyczajają się do obecności człowieka. I no oparłem te kawałki, opierałem na życiu swoim, na obserwacji życiu moich też bliskich, znajomych i tego, co się działo dookoła. I straszne jest to, że dzisiaj trzeba nadal patrzeć na ten przemoc, która się dzieje. Też dlatego trafiłem poniekąd do polityki, bo w 96 roku senator Maria Łopatkowa zaprosiła mnie do pracy przy projekcie konstytucji, która powstała i została ogłoszona w 97 roku. Pracowałem na jej prośbę przy zapisach związanych z prawami człowieka. Głównie chodziło o dzieci właśnie i zabezpieczenie dzieci, żeby prawnie mogły się domagać, być pod opieką i kuratelą, że troszczymy się, że w rodzinach, które nawet nie troszczą się o to, gdzieś tam społeczeństwo, system będzie pomagał takim ludziom, ratował ich z takich sytuacji, bo wcześniej zapisy prawne praktycznie pozwalały bić dziecko to jedno, ale praktycznie zabić. Problem pojawiał się, kiedy dziecko nie żyło, no bo trzeba było to jakoś wytłumaczyć, więc nie było wglądu w takie sytuacje. Ludzie, jak u mnie w rodzinie, byliśmy katowani każdego dnia, milicja po prostu przestała przyjeżdżać, bo dla nich to był problem, więc nie interesowało ich, czy on nas zabije dzisiaj, czy nie. Byliśmy problemem dla systemu i dziś tak naprawdę niewiele się zmieniło. Wydawało nam się, szczególnie też pani Marii, że wszystko pójdzie w lepszą stronę, no bo zmieniamy pewne rzeczy, że już nie można niektórych rzeczy robić, że chronimy prawa dzieci, w tym wypadku prawa człowieka, a no czas pokazał, że różnie to z tym bywa, już szczególnie z zabezpieczaniem ludzi, którzy są w trudnej sytuacji życiowej.
Bo to jest chyba kwestia mentalności, a nie systemowa, że trochę trudno z tym walczyć po prostu prawodawstwem, bo system jest nieskuteczny bardzo często.
My musimy też się zmieniać, musimy inaczej reagować. Dzisiaj w ogóle są dziwne czasy, ta alienacja, która postępuje w tej chwili. Dużo by gadać, jest ogromna alienacja, o czym się nie mówi. Też mężczyzn w tej chwili jesteśmy praktycznie pozbawieni wielu praw. Mhm. Na wielu płaszczyznach, tak jakby ta pogoń za wyrównywaniem szans gdzieś się też pogubiła. To jest w ogóle też osobny temat, o którym nie ma co w ogóle też dzisiaj mówić, ale...
Nie chcesz w to wchodzić, bo kontrowersyjne?
Nie, bo to jest dość głęboki temat i taki dość obszerny, a dzisiaj przyszliśmy pogadać bardziej o muzyce i kontekście tego, ale mówię o tym, że świat się zmienia i często niestety nie jest w dobrą stronę. Zresztą jak to bywa w historii. I wracając do tego, o czym zaczęliśmy mówić, tylko od nas zależy, w którą stronę będzie szedł. Dlatego też trochę do polityki poszedłem, żeby zmienić pewne nieprawidłowości, które przeszkadzają nam żyć jako obywatelom. I to tylko tak, no trzeba liczyć na to, że jednak gdzieś my sami będziemy się z czasem zmieniać w niektórych kwestiach. Zresztą tak jak się zmieniamy, niektóre rzeczy przecież się zmieniły świetnie też na plus. Nie bądźmy też tacy pesymiści, że czas pokazuje, że nic się nie zmienia.
Często nie doceniamy tego, co mamy.
A znowu też z drugiej strony też ciągle nie zauważamy pewnych rzeczy.
Ale to wracając troszeczkę do kontekstu ciemnej strony, z czym ci się to twoje dzieciństwo kojarzy? Bo myślę, że nigdy byś nie powiedział, że miałeś fajne dzieciństwo, nie?
No to był dylemat, kiedy pisałem książkę o swoim dzieciństwie, o tych pierwszych 24 latach, bo z jednej strony wiem, w jakim koszmarze i w jakich sytuacjach tkwiłem wielokrotnie, a z drugiej strony nie chciałem nigdy, żeby ktoś, kto słyszy tę historię, robiło mu się szkoda mnie czy coś, bo to mnie nie zależy na takich tych, bo to nie potrzebuje tego rodzaju emocji. Chciałbym tylko, żeby ludzie przez pryzmat choćby tego zrozumieli, kim ja jestem i co się działo, a nie chciałem, żeby ta opowieść była przytłaczająca dla ludzi. Bardziej mi zależało na tym, żeby to była bardziej opowieść czasem wesoła, straszną wesoła, w sensie bardziej awanturniczo-przygodowa, żeśmy wyciągali na koniec wniosek właśnie tego, że w sumie fajnie, nie? Źle, ale fajnie, więc to dzieciństwo nie opisywałem z premedytacją dobrze, tylko opisywałem je, jakie było naprawdę. Natomiast też zauważyłem kontekst tego, że pomiędzy tym bywałem szczęśliwy. Miałem przyjaciół, robiliśmy totalnie różne wariackie rzeczy. Nawet w tych ucieczkach, kiedy uciekałem z domu, było dużo elementów przygody. Mhm. Też jako dzieciak sobie też tłumaczyłem pewne rzeczy, pewnie w ten sposób też, żeby nie zwariować, że jest to też element poznawania kraju, ludzi i tak dalej. Naprawdę.
No musisz
ja
sobie
też
to
jako
uzasadnić.
Pisarz i ten, który pisze przez większość życia, też jest obserwacji zjawisk, ludzi, zachowań, więc no to mi też pomagało w obserwowanie tego wszystkiego. Bogatszy stałem się też w młodym wieku o doświadczenia, o obserwacje pewne, które nie były dane moim rówieśnikom i całe szczęście. Natomiast no ja z tego wszystkiego, co dostałem złe, też starałem się wyciągać coś, co ukształtuje mnie w dobrą stronę w pewnym momencie, czyli wyciągać te wnioski z tych trudnych sytuacji, to jakby przekuwać w to, że jestem dzięki temu silniejszy, że pewne rzeczy widzę, już skoro musiałem przejść, no to przynajmniej z tego może jakieś wnioski wyciągnę. To też było elementem niektórych sporów moich rówieśników i niezrozumienia niektórych moich kawałków, bo miałem dużo różnych doświadczeń i moi rówieśnicy bardzo często nie przechodzili tego. I jak przydomek w ogóle Grand Papa dostałem od Wojtasa ja chyba w 95 roku albo 96, no to byłem małolatem, 22-23 lata miałem, a już dostałem od niego przydomek dziadek w sumie, bo miałem taki bagaż doświadczeń, pisałem też, dostrzegałem inne rzeczy. Mogłem się skupić oczywiście na ulicy, na której się wychowywałem, na tych wszystkich podwórkach i tych sytuacjach.
Musiałeś dojrzeć szybciej,
ale
po prostu, nie?
Chciałem pisać o różnych rzeczach, poruszały mnie różne historie i aspekty życia, dlatego te kawałki były często trochę inne niż innych artystów.
A co było najtrudniejsze dla ciebie w tym dzieciństwie? Czy to samobicie, czy strach przed tym, że to się może stać, czy nie, brak poczucia bezpieczeństwa?
Najgorsze w tym wszystkim było brak poczucia bezpieczeństwa, tego, że komukolwiek zależy na tobie. Nie istniało coś takiego. Dość szybko trzeba było sobie uzmysłać. Były dwa wyjścia. Tak jakby. Pierwsze, które jest najczęstsze, czyli świat jest przeciwko tobie, to ty będziesz przeciwko światu i stajesz się coraz gorszy i twój bunt objawia się w tym, że po prostu będziesz niszczył tak, jak oni niszczą ciebie. A drugie, że no starasz się po tych przeżyciach być inny. Starasz się być lepszym człowiekiem zdecydowanie i wyciągasz wnioski, że można żyć lepiej. To jest trudny wybór, bo życie kopie i już mogę powiedzieć teraz nawet jako niespełna 52-latek, mam 51 lat, że bycie dobrym jest bardzo trudne w świecie. Nie można liczyć na to, że
to się zwróci.
Znaczy nie robi się, też nie nienawidzę takiego, że robię jakieś rzeczy, bo coś oczekuję. To, nie, jeżeli chodzi o dzielenie się z ludźmi jakby dobrymi relacjami, dobrem ogólnie pojętym i być osobą taką pomocną. No wiąże się z tym, że bardzo często mamy takie podsumowanie po tym, po co to robię, skoro i tak na koniec jestem zły, bo tak często bywa i to jest trudny wybór, natomiast no jest świetny, jest bardzo trudny. Rzeczy, z którymi się człowiek wtedy zmaga, są czasem, wydaje się, nawet trudniejsze od tych najgorszych z tamtej strony, kiedy się to przeżywało. I na końcu bardzo często jest taki rodzaj zawodu do ludzi, do dobra, do tego, że jednak ktoś ci pomoże. To jest najtrudniejsza rzecz wtedy, która się nie zmienia z czasem, bo jeżeli wybierasz bycie złym, no to tkwisz w tym systemie, w różnych oszukujesz siebie przede wszystkim, tak, i innych, że walczy ze światem tak, jak on walczy z tobą. Wybierając dobro, masz samych wrogów też, łącznie ze sobą na końcu, z którym musisz się zmagać, dlaczego to robię, po co to robię tyle lat i czy ma to sens? No sens ma, bo nie czyni nas dobrym odpłacanie drugiemu tym, co ci robi, bo czyni się dokładnie tym samą osobą, co jest on. Ja przestałem, w młodości podjąłem decyzję i staram się to robić cały czas gdzieś tam w całym swoim życiu, że nie, no można zawsze zerwać pewne znajomości, można pewne, z pewnych rzeczy odejść, ale odpłacanie tym samym nie da, to cofa cię w całym twoim rozwoju. To jakby podważa ten system twoich wartości, który chcesz obrać w kole, wreszcie swojego życia. Nie ten, który cię, do którego cię zmuszał system i środowisko, ale ten dość trudny wybór. I no jest to trudny ten moment w życiu i takie decyzje się podejmuje, ale mu najtrudniejsze jest chyba właśnie tak jak kończąc już to, ten brak stabilności i ten, że podjęcie tego wyboru. Wiesz, oczywiście ludzie przeważnie podejmują taki hybrydę. Raz są dobrzy, raz wracają do tego, ale żeby coś zmienić i w ogóle się rozwijać i nie oszukiwać siebie, bo to nie o to chodzi, żeby świat ci klaskał, mówi, jesteś dobry, lepszy i tak dalej, bo to nic nie daje w perspektywie, bo tylko głaszcze twojego, ale żebyś ty, kiedy stajesz przed lustrem i codziennie się widzisz, rozmawiasz, jesteś ze sobą, miał poczucie, że nie okłamujesz siebie, że jest tak, jak jest. I póki wierzysz i pilnujesz tego, żeby być szczerym wobec siebie, to łatwiej jest iść przez to zmianę taką życiową, że jednak pomoże ci ktoś, to pomoże, ale ogólnie trzeba się nastawić na to, że wybierasz swoją ścieżkę i musisz dbać o nią. Jeżeli wciągasz kogoś w to, też musisz dbać o to, bo odpowiadasz za czy osoby, czy sytuacje, które są w życiu. No skomplikowane życie jest.
Ogromny szacunek dla ciebie za to, że potrafiłeś znaleźć w sobie tę siłę i te.
Nie wiem, potrafiłem znaleźć. Staram się ją znajdować cały czas. Ale to.
Bo jak gdzieś tam śledziłem też twoją historię, no to miałeś na przykład w dzieciństwie ten epizod z drobnymi kradzieżami w młodości i tak dalej. Tak, wiesz, tak. Też byłeś w takim środowisku, więc jak to jest tam być i potem usiłować wyjść? No bo podejrzewam, że wszyscy dookoła oczekują, że pójdziesz, nie wiem, okradniesz ten sklep, nie wiem, co tam robiliście
tak,
dokładnie.
To jest, rzutuje na twoje całe życie. Ogólnie podejście do ciebie, jeżeli wybierasz bycie sobą i tak dalej, a z drugiej strony masz różny bagaż doświadczeń, no bo wybierając szczerze, popełniasz błędy, na tym życie polega. W ogóle powinieneś popełniać te błędy, znaczy powinieneś. No, trafią ci się one i to nie jest nic dziwnego. I jakby to powiedzieć krótko w miarę. Nie wiem, jak się to na to odpowiedzieć pytanie do końca.
No, jak czujesz, szczerze, i też mamy czas, nie?
Żebym znowu wodów jakichś pobocznych nie dopił. Przerąbane jest w życiu być sobą. Bo to się wiąże z ciągłym ocenianiem ciebie. Takie jest społeczeństwo. To jest bardzo trudna droga. I lud niestety przy ludziach ze środowisk podobnych do mnie, nieważne gdzie trafiamy, czy staczamy się strasznie w swoich wartościach, czy stajemy się osobami, które osiągają sukces w swoich sprawach zawodowych, cały czas za nami idzie to, ktoś ciągle cię źle ocenia. I ogólnie ludzie... Nauczyłem się żyć z tym, że mają prawo, tak jak ja mam prawo oceniać sytuację. Tylko, że to są ocena dla mnie. Ja wyciągam wnioski, jakie mam mieć nastawienie do tej osoby, do sytuacji i tak dalej. A wielu ludzi ma taki charakter poprzez właśnie różne sytuacje w swoim życiu, że lubi to robić z premedytacją publicznie i poprzez swoje pewne problemy, które mają nierozwiązane i kompleksy czasem, lubią wykorzystywać takie sytuacje w różnych i oceniać źle publicznie, stwarzać sytuacje, w których inni mogą uwierzyć w to, że ty jesteś taką osobą. I to ciągnie się przez całe życie. Trudno jest być sobą, robić rzeczy, które nie do końca zawsze w mainstreamie płyniesz pod prąd większość życia, wiesz, i chcesz robić rzeczy trochę inne, umówmy się, na które chęć może i by je robić by chcieli ludzie w większości przypadków, ale często boją się albo jakieś inne warunki mają na to wpływ, więc oni też przelewają trochę swoją frustrację na ciebie, kiedy osiągasz pewne cele, bo po pierwsze oni tego nie zrobili, a po drugie dlaczego ty to zrobiłeś, bo według nich jesteś niżej w tej wartości, którą sobie ustalili wobec ciebie, albo z jakichkolwiek innych powodów, więc jesteś no to, cały czas oceniany, zresztą każdy jest, to nie ma znaczenia, jaki masz bagaż, może być z dobrej rodziny, mieć ten, ciągle jesteśmy oceniani, ale ten bagaż, szczególnie kiedy jesteś, starasz się być szczery wobec ludzi, znają twoją historię, potrafią być złośliwi i straszni, nie? Tak. I przypomnieć ci, trudne to są sytuacje. Oczywiście na pewnym etapie już bardziej to pojmujesz na zasadzie już śmiechu i nie męczy cię to i nie wpływa na ciebie jakoś, jeżeli sobie potrafisz już z tym radzić. Ale ogólnie to się trafia, to ciągnie się za tą, tak jakby... To jest straszne, no, tak jakby... Dlatego jestem wolnościowcem i tak mocno walczę o prawa wolnościowe, bo my bardzo często oczekujemy od ludzi, żeby dali nam wolność pewnych w różnych sferach, żeby się odpieprzyli, że to jest nasze życie, ale jednocześnie ci sami ludzie, my też, pewnie mnie też się to w życiu zdarzało, czy zdarza i będzie zdarzać, bo to jest natura człowieka, staramy się, nie myśląc w ogóle, bo czasem z premedytacją, ograniczać i oceniać ich i mówić, nie, ty możesz, ty nie możesz, wypada, to jest złe, wypada. Tam to dobre. To są też dylematy życiowe. Ale w ogóle... I nie jest to łatwa droga, nie jest ten, ale myślę, że znaczy mega... Każdy człowiek ma swoją drogę do przejścia i dla każdego jest trudna i nie ma miary na świecie, no nie istnieje taka, która by mierzyła cierpienie, trud każdego człowieka w jakiś sposób. Dla kogoś rzecz dla ciebie błaha jest tragedią w życiu, po której może się nie podnieść i odwrotnie, więc...
Każdy niesie swój krzyż po prostu. Nie?
To jest trudna nauka, tak jakby żyć i w ogóle być w społeczeństwie i jednocześnie chcieć być sobą i robić rzeczy, które czasem mogą uchodzić za złe w środowisku ogólnym albo niewłaściwe. No jest trudne, ale jest super.
Jaki pozytywny wniosek.
Naprawdę, no bo jeżeli chodzi o twoje zdrowie psychiczne i tak dalej, jest to świetne, bo nie masz wielu dylematów, nie oszukujesz siebie przede wszystkim, że innych to jedno, ale siebie.
Tak,
łatwiej
to jest
ci żyć z tobą, nie masz wielu dylematów, bo nie musisz się mierzyć z rzeczami złymi, które zrobiłeś, a udajesz i zakopujesz je, że ich nie zrobiłeś. I udajesz przed innymi, że jesteś inny. Te rzeczy i tak wychodzą, i tak ludzie z czasem dowiadują się, kim jesteś. Przynajmniej ci, którzy są, którym zależy, albo są blisko ciebie.
Tak, nie ukryjesz, nie? To jest kwestia czasu.
Ale na zdrowiu psychicznym przeszkadza, więc ogólnie jest super być sobą i dokonywać tych czasem kontrowersyjnych wyborów, albo dla niektórych niewłaściwych, bo dla zdrowia psychicznego jest to lepiej. I wiadomo też, że jak jesteś inteligentny, przecież nie chcesz być za wszelką cenę wolny jednocześnie, bo to by było przeciwko wolności, niszczyć, nie wiem, życie swoich najbliższych albo pewne sytuacje, bo to był absurd, więc no, nie jest to łatwa rzecz.
Tak, ale widzę, jak cię to bardzo porusza, jak momentami ci się nawet szklą oczy, że masz dużo takiego bólu z tym związanego i się zastanawiam, jak człowiek, który dążył tak mocno jednak do tego, żeby być sobą, z jakiego powodu idzie do polityki, gdzie to jest świat, w którym mam wrażenie, masz najwięcej maski, najwięcej udawania i PR-u.
No właśnie też po to. Ja tam ciągle byłem sobą. No. To poza tym...
Żeby rozbić beton, tak?
Z premedytacją też wykorzystałem to zainteresowanie sobą negatywne i pozytywne, bo to jest też ważna rzecz. Wchodząc do Sejmu, ludzie oczekiwali... Znaczy, ludzie, którzy mnie znali blisko i ludzie, którzy, nie wiem, czytali ze mną wywiady czy artykuły niektóre i moje opinie gdzieś tam w przestrzeni publicznej... Nie mogli być jakoś szczególnie zaskoczeni, tak? Natomiast wielu ludzi ma o mnie jakieś stereotypowe podejście i to, co gdzieś tam wyłapie, plotki, nie plotki, przecież wszystko można powiedzieć w mediach i przecież to nie jest pod przysięgą i ci nic nie zrobią, można kłamać, niszczyć ludzi. I oni wiedzą o tobie wyrywkowe rzeczy, zresztą trudno mieć im to za złe, bo przecież nie musisz być elementem ich życia na co dzień, no bez przesady. I jak wchodziłem do parlamentu, wiedziałem, że większość osób będzie po prostu mówiła, po co, co tu się stało, dlaczego taki koleś w ogóle, co tu, gdzie już ten kraj upadł najgorzej, tak? I wiedziałem, że tak będzie. Ja, idąc do polityki, wiedziałem, po co idę do niej. Miałem konkretne punkty swojej w kampanii całego swojego programu. Dokładnie wiedziałem, co chcę zrobić w tym parlamencie i wykorzystałem też choćby przy ustawie, która przeszła, która była sukcesem i historycznym wydarzeniem.
Tak, udało ci się zrealizować te cele.
Bo wykorzystałem też trochę ten... z jednej strony powiedzmy negatywne nastawienie do mojej osoby potencjalne, do tego, żeby na przykład wiedziałem, że jeżeli ta ustawa nie będzie przedyskutowana i nie będzie miała opinii choćby szefostwa PiS-u, który rządził, wtedy doszedł do władzy, to wiedziałem, że to nic nie zrobię z tym. To będzie walka z wiatrakami i oszukiwanie moich wyborców, że walczę codziennie, skoro już na wejściu bym wiedział, że to jest niemożliwe. Więc wykorzystałem to, dlatego tak szybko spotkałem się z Jarosławem Kaczyńskim, przedstawiając mu projekt ustawy, bo wiedziałem, że chcą i tak mnie poznać. Więc wiesz, ja jestem strategiem też, grałem wiele lat w pokera, byłem propokerzystą. Uwielbiam strategiczne gry i w ogóle strategiczne podejście w wielu aspektach życia. I polityka dla mnie była rodzajem strategii. Wiedziałem, co mnie tam czeka, jakie, wiesz, wiele lat już mam za sobą szczególnie negatywnego do mnie nastawienia i różnych jakichś dziwnych sytuacji w życiu. Więc wiedziałem, co mogą złego o mnie ludzie myśleć i mówić. Jak wiem, co sądzę o sobie i co moi bliscy o mnie myślą, a jednocześnie wiedziałem, że muszę coś z tym zrobić, wchodząc do tej polityki, chcąc wywalczyć te rzeczy dla ludzi. I skorzystałem z tego, że na pewno PiS, jak myślą, że jestem diabłem, to na pewno chcą mnie poznać. Więc dość szybko doszło do tego spotkania, co było strategicznie najważniejsze w ogóle w całej tej mojej ustawie, bo wiedziałem, że jeżeli dostanę aprobatę i spotka się ze mną szef PiS i będzie mógł bezpośrednio ze mną się skonfrontować, jaką jestem osobą, obserwować mnie w międzyczasie z boku, jak radzę sobie jako parlamentarzysta i co mówię, że zrozumie, że ja nic nie chcę ukryć. Przyszedłem nie dla siebie walczyć, tylko dla ludzi, którzy są chorzy, żeby wreszcie nie byli postrzegani jak przestępcy, że mieli leki. To jest wiele aspektów też, jeżeli chodzi o tę ustawę, ale także inne te regulacje, które udało mi się osiągnąć. I do parlamentu wchodziłem właśnie też, idąc za tym, że buntowałem się temu, że wiele lat politycy obiecywali z tym coś zrobić. My organizowaliśmy, znaczy wolne konopie i my wszyscy, którzy gdzieś tam sympatyzujemy z wolnymi konopiami od lat, jesteśmy z nimi od samego początku. Ci ludzie z wolnych konopi, my wszyscy, wszystkie ekipy lata poświęciliśmy na edukację i gdzieś tam na takim poziomie innym, czy to w mediach, czy na ulicach organizując te marsze wyzwolenia konopi, że w pewnym momencie ja już miałem dosyć tego, że kolejni politycy wykorzystali choćby
kampanię.
Ja nie zaczynałem nigdy, to jest w ogóle plotka.
A, to jest plotka, okej.
Właśnie to są te rzeczy, które ściągnął czasem za to. Janusz Palikot ze mną się spotkał tylko z jednego powodu. Interesowało mnie, co zamierza zrobić z tym, że Wolne Konopie zachęcał do startowania z listy Palikota. Bo to są moi przyjaciele, Wolne Konopie, wielu z nich. I ciekawiło mnie, co ich czeka, jakie ma plany na to, jak zamierza walczyć o ustawę regulującą sprawy konopne. I chciałem z tego powodu się z nim spotkać. Wtedy zrobiono nam to zdjęcie i nagle poszło w cały interes, że jestem jedynką u Palikota. Nie, Janusz Palikot jest bardzo inteligentnym kolesiem, poznałem go, parę razy z nim rozmawiałem, ale nie, ja mam zupełnie inne upodobania. Niektóre pewnie nam się krosują i niektóre mamy pewnie wspólne, jak wszyscy, nieważne jakie upodobania polityczne masz, niektóre są wspólne. Natomiast to tylko była troska o wolne konopie, jak zamierza przeprowadzić kampanię, jeżeli wejdą do Sejmu i ktokolwiek wejdzie, a wiedziałem, że nie wejdą, bo to były listy tak postawione, co zamierza robić w związku z tym, czy będzie projekt ustawy przedstawiony, regulujący to. I też była moja, i to była moja frustracja, bo nic się nie wydarzyło. Wolne konopie oczywiście nie weszły do nikt, poza Andrzejem, kiedy też tutaj super, jeżeli chodzi o Palikota, bo zrezygnował na końcówce i oddał mandat drugiemu po sobie, czyli Andrzejowi Dołeckiemu i weszły Wolne Konopie na chwilę
Andrzej
na końcówce. Nie, Andrzejowi Dołeckiemu z Wolnej Konopi. On był dwójką wtedy za Januszem. Dzięki temu wszedł, bo był na drugim miejscu po zdaniu mandatu i miesiąc chyba był w parlamencie na końcówce. Też odwiedzałem go, składaliśmy i oni pracowali 24 na dobę z prawnikiem, żeby złożyć jak najwięcej interpelacji jeszcze, żeby cokolwiek może udało się zrobić. Więc to był też przejaw mojego buntu, frustracji, ale też myślenia przez wiele lat na temat tego, że trzeba wreszcie założyć spodnie i pobić się, no bo ja rozumiem to, nie wiem, większość ludzi pewnie nie, ale zmiany dzieją się tam zmieniamy legislację, więc jeżeli się jest rewolucjonistą, jeżeli chce się zmieniać wolnościowcem, trzeba robić wszystko, żebyś ty albo ludzie, którym ufasz, byli w parlamencie i zmieniali te regulacje, bo samo wyjście na ulicę, krzczenie jest dobrą formą buntu i sprzeciwu wobec złej władzy, ale skuteczną zmianą, jeżeli nie oszukujesz siebie, jest wejście tam albo rozmowy z ludźmi i wysyłanie przedstawicieli, czyli głosowanie na nich, na ludzi na tyle mających szansę na zmianę tych rzeczy, które przeszkadzają nam w życiu, że no, trzeba wspierać parlamentarne ludzi do tego, żeby szli do parlamentu. Ogólnie władza przez wiele pokoleń nam wmawiała, żebyśmy nie interesowali się polityką i tak jest. Żebyśmy nie słuchali, żeby nam się kojarzyła tylko z najbardziej obrzydliwymi rzeczami, ale właśnie po to, żebyśmy nie szkolili nowych pokoleń w tym, że polityka jest okej. Ty możesz być genialnym premierem, ty możesz zrewolucjonizować dziecko, jesteś świetny, jeżeli chodzi o ekonomię, zaraz po studiach, fajnie, żebyś się ukierunkowywał, bo przyszłość twoich dzieciaków i wnuków jest w twoich rękach. Nie, bo władzy nie zależało na mówieniu o tym, że polityka jest okej. Okay. Wiadomo, że są źli ludzie. To tak jakbyś nastawiał do swojego zawodu wszystkich, bo są źli ludzie i robią źle. Nie idź w życiu, przecież to wszystko jest złe. Rozumiesz, robisz to z jakimś nastawieniem, tak jakby nie chcesz, żeby, ale nie masz na uwadze tego, żeby się coś zmieniło w tych kwestiach. Więc parlament był wyborem świadomym, w sensie... Poszedłem do parlamentu, złożyłem nawet przysięgę, że jeżeli przez dwa lata z tych moich obietnic nic nie wyjdzie, to ja zrezygnuję z tego, bo nie będę oszukiwał i siedział w parlamencie, nie wiadomo po co, to przyjmować tą wypłatę, która i tak była, wiesz... No,
śmieszna na tym poziomie.
Ogólnie dużo by można było rozmawiać o tym, ale ważne jest, ważne dla społeczeństwa, żeby się interesowało życiem politycznym, żeby wychowywało młode pokolenia i swoich synów, córki na tych, którym nie obrzydza się, szczególnie w domu, w rozmowach, że wszyscy są, że polityka jest najgorsza i nie wolno się nią interesować. Wręcz przeciwnie, skoro jest tak zła, motywować pokolenia do tego, że wy tylko to możecie zmienić. Wasze, bo nie jesteście upaprani w te stare systemowe rzeczy. My musimy zmieniać nowe pokolenia w taki sposób też politycznie. Powinniśmy w szkołach, nawet już podstawowych, budzić świadomość dzieciaków do tego, jak wygląda system, jak wyglądają ich prawa. Nie robimy tego. Przecież normalne jest, że nie poradzimy sobie w życiu, jak ludzie, którzy wychodzą już nawet ze studiów, nie potrafią napisać biznesplanu samemu. To jak mają rozwijać swoje firmy, jak myśleć o tym? To są takie małe aspekty, które pracują. To są całe pokolenia, wycinanie w nas jakichkolwiek form buntu. W sensie robienie, zamiast buntować się, że jest źle i zmieniać to w czasie rzeczywistym, czyli dawać fajnych, inteligentnych ludzi, wspierać ich, my odchodzimy od tego, nie interesuj się tym, olej i kłócimy się, co najgorsze, polaryzacja w dzisiejszych czasach, jaka jest dokonana w Polsce, zawsze była polaryzacja i nie tylko w Polsce, bo to na całym świecie jest, ale jaka się dokonała w ciągu ostatnich też lat i to nie jest zasługa tylko rządzących, ale nie, też opozycji i też opozycji i mediów, ale też opozycji, która krzyczy, a nie oferuje nic, przecież tak zła opozycja nie wiem, czy istniała. Ona głównie odpowiada za to. To jest śmieszne, bo wyborcy opozycji powinni mieć za złe tej opozycji, że doprowadziła do tego, skoro mówią, że PiS jest najgorszy, to dlaczego to zrobiliście? Poza tym myślenie o, jeżeli jest się inteligentnym wolnościowcem, człowiekiem liberałem i tak dalej, to przede wszystkim najpierw, no, pojmujesz rzeczy logicznie i takie, na taki sposób, żeby je wytłumaczyć logicznie i to jest aspekt życia, który cię interesuje. A druga rzecz, jeżeli nie możesz wygrać z czymś, to musisz być na tyle inteligentny, żeby zrozumieć, że jesteś nieskuteczny w tym. Mhm. Dzisiejsze rządy polegają na tym, że wolnościowe teoretycznie ugrupowania mówią, walczymy, ale nie, zlikwidujmy ich, bo są źli. Nie przedstawiasz alternatywy dla ludzi. Okej, zmienimy ich, wybierzemy was, ale dajcie nam i naszym dzieciom, jak mamy się rozwijać. Jak w perspektywie nie waszych najbliższej kadencji, tylko najbliższych 25 lat, według was powinny wyglądać przepisy, jak powinna się Polska w którą stronę rozwijać. I to nie jest kwestia, ale będziemy może rządzić tylko 4 lata, to po co mamy to robić? A po to, że przez te 4 lata musicie doprowadzić, jeżeli będziecie rządzić, do takich zmian przepisów, że dawały kolejnemu, który przyjdzie, nieważne jaki, tendencje do tego i pewne mechanizmy, ale też jednocześnie go blokowały przed niektórymi sprawami, żeby przygotować tak prawo, żeby się rozwijało we właściwym kierunku, a nie przygotowywać je na chwilę, na jedną kadencję, żeby było fajnie pod kolegów, fajnie pod pewne rzeczy, które możemy załatwić. Nie mam myślenia perspektywicznego w polityce. Nie, kompletnie. W żadnych z tych dużych ugrupowań. Dlatego tak nienawidzę w ogóle, nienawidzę to jest złe słowo, bo trudno nienawidzić w ogóle w życiu cokolwiek tak naprawdę. Ale No irytuje mnie to, jak dzisiaj manipulują ludziom, ludzkimi umysłami ci wszyscy magicy z tych wszystkich ugrupowań, które się wywodzą tak naprawdę z jednego gniazda i ta ich walka między sobą ma dla nich idealne profity, bo raz rządzą oni, raz oni i nikt w międzyczasie praktycznie się nie dopcha do tego, kto by nawet sprzeciwiał się temu.
Tak, ale to jest, zobacz, to jest też trochę wina tego, o czym mówisz, o braku tej obywatelskiej świadomości, no bo jednak to obywatele dają się skusić na obietnice, które głównie opierają się na obietnicach finansowych.
Dlatego edukacja, potrzebujemy edukacji młodych pokoleń, potrzebujemy tego, żeby ludzie wychodzili ze szkół, podawać im tą wiedzę, tę wiedzę też nie w sposób jakiś nachalny i że musisz zdać egzamin tutaj. Uczyć ich, uświadamiać ich, w jakim świecie żyją, tak naprawdę. Nie chronić dzieci, młodzież przed tym, jak zły jest świat. Wręcz przeciwnie. Im wcześniej, na pewnych etapach, kiedy już możemy, one mogą zrozumieć to, jeżeli chodzi o ich rozwój, przedstawiać im, że tak życie wygląda, nie udawać, że ich ochronimy, bo nie ochronimy. Potem są problemy, oni sobie nie potrafią poradzić z otaczającą ich otaczającą ich rzeczywistością, więc to jest praca u podstaw, gdzieś praca ze swoimi dziećmi, rozmowy, bycie otwartym na niektóre rzeczy, nie uleganie stereotypom i nie mówienie do dzieciaków, słuchaj, ryby, dzieci i ryby głosu nie mają. No straszne, te pokoleniowe nastawienie do tego, żebyśmy chcieli mieć asertywne dzieci, a codziennie na każdej chwili i niszczymy, nie odzywaj się, nie rób tego, dlaczego to zrobiłeś. Tak nie dojdziemy, musimy sami najpierw zrobić rewolucję w swoim domu, w swoich umysłach, u siebie, dlatego nie zmienimy nic, dopóki sami nie będziemy szczerzy wobec siebie, bo tylko w ten sposób możemy szczerze przekazywać dalej wartości, które są logiczne i niektóre nie są wyczytane gdzieś, zasłyszane i tak dalej, czyli no musimy zacząć od siebie, gdzieś musimy to robić. To nie jest łatwa droga, nikt z nas nie jest, w ogóle nie ma rzeczy w ogóle przede wszystkim na 100%, nie istnieje coś takiego w naturze. I to też pokazuje, że jesteśmy różni w życiu, podejmujemy różne dobre i złe decyzje. Ważne, żeby wyciągać dobre wnioski, stawać się coraz lepszym. I nie wiem, jedyna droga to jest...
Czy to, co mówisz, obywatelska postawa, bo na system nie możemy liczyć, bo nie, kto odpowiada za edukację? Trochę, rząd ustawia ci program.
Dlatego mówię, zmiany się robi tam, walczyć o to, żebyśmy mieli wpływ na tę legislację, która się tam odbywa.
No dobra, a co byś powiedział teraz w takim razie, też patrząc na perspektywę twoich domowych doświadczeń, takiemu Sławomirowi Mencenowi, który uważa, że bicie dzieci jest normalnym środkiem wychowawczym, nie?
No nie rozumiem, jeżeli to...
Tam
według Sławka jest też przejawem wolności. Siebie też uważa przecież za wolnościowca. No to coś Sławek, kurczę, słabo z tym z odrobionymi lekcjami, co jest wolnością. No nie, naruszenie wolności innej osoby, jego nietykalności, nie czyniście jej wolnościowca przede wszystkim. I nie, no nie tkwimy dalej w tym wszystkim. Jaką my wartość przekazujemy? Okej, jak już nic nie możesz zrobić, to uderz drugiego i to się zmieni na dobre. No to pokazujesz dzieciakom, że jak wszystko zawiedzie, to przynajmniej strzelgo w łeb.
A wiesz, co jest najgorsze? Że kolegi albo adwersarza na przykład politycznego na swoim poziomie dorosłego byś nie uderzył, a dziecko uderzysz po to, żeby...
Bo dziecko jest małe,
niewidoczne.
To jest cały czas te zapędy ludzi, którzy kompleksy leczą na ludziach według nich słabszych, gdzie mogą wykorzystywać sytuację. To mówiliśmy jakiś czas temu, że potrafią ci wyciągnąć rzecz, która wiesz, wiedzą, że cię zaboli. No to są ludzie, którzy tak mają. No niektórzy się wychowują, to często też są ofiary, to nie są oprawcy. Są ofiarami pewnych sytuacji, pewnych oprawców i w swoim życiu też sobie nie radzą, nie mają tej pomocy, może nie doszli do tego momentu, w którym stwierdzi, że okej, już sobie nie poradzę sam, ale dam sobie pomóc innym, niech może zacznę to przerabiać. To jest, kurczę, rozmawiamy o bardzo poważnych rzeczach.
No.
I co mogłbym powiedzieć? Nie, no, przede wszystkim rewidujmy to. No, wolność nie polega na biciu innych ludzi. To nie jest postawa, która no to w czasach, kiedy cały świat płonął i codziennie zdobywano kolejny metr swojego państwa i codziennie było palone, grabione i gwałcone, to te wartości oczywiście mogłyby się pozmieniać, no bo to gwarantowało twoje przeżycie bądź nie i mogłeś tak jeszcze, ale jest jesteśmy w XXI wieku. No nie możemy mówić, że przemoc jest wyjściem, kiedy już nie ma jakiejś sytuacji, albo żeby komuś coś przekazać. Znaczy, muszę cię teraz przejść, żebyś ty zrozumiał, bo czegoś nie rozumiesz.
Tak.
No i jeszcze szczególnie kogoś już słabszego, to, ale to już nie ma znaczenia.
To jest pozbawione akceptacji dla drugiej osoby i dla
jej inności. Jeszcze im pokazuje, że dalej tkwimy w systemie, który propaguje agresję, propaguje... To tak nie powinno być i to nie jest dobry kierunek i trzeba myśleć o tym, rozmawiać i to niefortunne stwierdzenie. Nie wiem, gdzie, w którym miejscu tu jest wolność u Sławka Mencena i gdzie...
Znaczy, ja mam duży problem z Konfederacją, dlatego, że o ile gospodarczo fajnie wolność i tak dalej, ale trochę nie rozumiem, jak można być wolnościowcem gospodarczym, a już światopoglądowym czy takim rodzinnym, dotyczącym ślubów, nie wiem, wychowania dzieci czy in vitro.
To masz odpowiedź, dlaczego ja odszedłem z Konfederacji.
Flirtowałeś z nimi.
Nie flirtowałem.
Zdobyłeś z nimi, startowałeś z ich
list. Konfederację wymyśliłem ja. No. Nazwę nawet wymyśliłem. To był mój pomysł razem z wolnościowcami, którzy pomagali też mi przy różnych rzeczach związanych z akcjami w miastach, pomocy różnym ludziom w takich akcjach obywatelskich. Ja byłem wolnościowcem zawsze, więc miała powstać konfederacja, która miała skupiać wszystkie środowiska wolnościowe, ale w pewnym momencie Korwin zaprosił sobie Winnickiego, narodowców, zrobił sam konferencję, nikogo nie informując, bo on tak pojmuje wolność. Powiedział... Przecież to na tym wolność światowej polega. Każdy może ją wyrażać w Konfederacji. I dlatego też odszedłem. Ich poglądy, które odbiegały zupełnie od poglądów moich i moich tego, jak podchodzę do życia, odszedłem jako pierwszy. Tak stworzyłem to i bardzo szybko odszedłem. Próbowano mnie w Konfederacji zatrzymać paru godzin, ale nie za bardzo rozumieli ludzie, którzy walczyli o tak zwane synekury. Dlaczego, skoro chcą mi oddać, co chcę? Ja nie chcę zostać. Nie z takimi ludźmi. Gdy Konfederacja była wolnościowa, gdyby... Ja nawet sobie ostatnio w jakimś wywiadzie pozwoliłem powiedzieć, że gdyby dzisiaj Konfederacja wyrzuciła ze swoich szeregów narodowców, że uściślić, jestem patriotą. Moja historia rodzinna też czyni mnie, jestem odpowiedzialny przed ludźmi, z moimi przodkami, żeby... interesować się krajem, w którym jestem, interesować się moją przeszłością, dlaczego niektórzy moi krewni z przeszłości oddawali życie za kraj. I jestem patriotą, ale co rozumiemy przez narodowość. I mnie nie jest po drodze z Winnickim i z niektórymi poglądami Bosaka. I gdyby wyszli ludzie, ci tak zwani narodowcy, gdyby wyszły niektóre kontrowersyjne osoby, które tam przyszły i zostali naprawdę wolnościowcy, ja myślę, że to była organizacja, która ma tak duży potencjał teraz, który stworzyliśmy na samym wejściu, tym wykorzystaniem tego, co wolnościowym miało być, całej sytuacji, że dziś, gdyby stała się na nowo od podstawy ogrupowaniem wolnościowym, które skupia tylko i wyłącznie wolnościowców, ludzi, którzy myślą właśnie o w perspektywie czasu, tak jak mówisz, ekonomia się zgadza, ale światopogląd nie pasuje. To jakby dwa różne fronty. Oczywiście Konfederacja teraz próbuje mówić, że są wolnościowcami. Że na początku to było takie, musieliśmy to zrobić, żebyśmy nas zauważyli. Ej, no tak, ja nie uwierzę w to. A już szczególnie wyrzucanie takich ludzi jak Dziambor czy Sośnierz, którzy są wolnościowcami. Wyrzucili wolnościowców z szeregu, żeby powiedzieć, teraz się zmieniamy, będziemy wolnościowi. No nie, to nie zagra dla ludzi, którzy są blisko, obserwują to i to się nie uda. Ale Konfederacja, która by wyrzuciła nagle ze swoich szeregów takich ludzi, rozstała się z nimi, bo wyrzuciła to brzydkie słowo może, ale rozstała się z nimi i na nowo wróciła do korzeni, stała się wolnościowym ugrupowaniem, które jest głosem nowych pokoleń i daje szansę. Nawet na takie ugrupowanie dzisiaj, w ogóle takie ugrupowanie miałoby bardzo dużą dzisiaj
właśnie nie
szansę.
Rozumiem, dlaczego nie ma takiego ugrupowania?
Bo właśnie miało być, ale się skończyło, czym się skończyło. I to też był odzew na to, co mówiono w prasie, że ja nie potrafię. Odszedłem od Kukiza i Leroy bez Kukiza to już nic nie zrobi. No. Pokazaliśmy, że możemy zbudować ugrupowanie, które wejdzie do parlamentu i ma znaczenie na językach ludzkiej, ale nie chcieliśmy, żeby było w taki sposób. No. Więc dlatego też odszedłem. Nie mogłem brać odpowiedzialności za wszystkich tych ludzi, za ich głupoty, które wygadują, za ich postawy życiowe. No. Przede wszystkim oni mają prawo to robić, ale nie musimy iść w jednym szeregu, ja nie muszę tego legitymizować. I no dalej gdzieś tam zachęcam ruchy wolnościowe, spotykam się z różnymi ludźmi, którzy dzisiaj chcą się gdzieś tam przy wyborach inicjować, żeby ich wspierać jakoś duchowo albo swoim doświadczeniem, też jeździć gdzieś tam, łączę te ruchy wolnościowe miejskie i proobywatelskie, ale co z tego wyjdzie? Ja bym chciał, żeby dzisiaj powstało typowo wolnościowe ugrupowanie, które ma szansę mieć dwucyfrowy wynik i decydować o wielu rzeczach, być inicjatorem wielu fajnych, nowych, wolnościowych rzeczy, które, no byłaby to nadzieja na coś, że coś się zmienia, ale no nie ma teraz w tej chwili takiego i samo mówienie i zaklinanie Konfederacji, że oni się teraz zmieniają i teraz będą wolnościowi przy jednoczesnym wyrzucaniu wolnościowców ze swoich szeregów głośnym, no nie jest dobrym zwiastującym jakieś takie nasze, że oni mogą się zmienić w tą stronę. No nie, nie sądzę. Nie brakuje dzisiaj tak naprawdę. Jest wielu wspaniałych młodych ludzi, z którymi się spotykam gdzieś tam w kraju, kiedy jeżdżę, którzy mają świetne przygotowanie. Niektórzy z nich wykładają już nawet na poważnych uniwersytetach. Na Harvardzie mają. Są mimo 30 paru lat już znani na całym świecie. Tacy ludzie ich namawiam, żeby szli w stronę parlamentaryzmu, żeby stanowili trzon nowego pokolenia, które będzie zmieniało kraj. Dlatego też ich zachęcam do inicjowania tych think tanków, żeby już w tej chwili powstawały. To nie jest polityczne, ale żeby już w tej chwili były organizacje, skoro nie chcesz wchodzić do polityki, wejdź do think tanków. Wspieraj tych młodych, nowych ludzi. Jak się okaże, że już fajni ludzie mogą wejść i mieć jakiś głos w parlamencie, merytorycznie dajmy szansę nowym ludziom, dajmy im to, ten backup taki merytoryczny, gdzie zasiadają tam ludzie, którzy no, na świecie są znani z tego, że są kompetentni i są wizjonerami. I przy takim wsparciu młodych ludzi by coś z tego zaczęło wychodzić. Zobaczymy, trzeba obserwować, no i trzeba partycypować w wyborach. Trzeba, nie można mówić, że się nie interesuje i to jest gówno, ja nie pójdę do wyborów i że oni są wszyscy źli. No nie, to nie zmienimy nic dla siebie, dla swoich dzieciaków, nic. Nic. Więc musimy się interesować tym, szukać gdzieś nawet, czy są ugrupowania jakieś wolnościowe, które się próbują gdzieś inicjować w mieście, czasem ich wesprzeć, bo ja już z własnej pracy takiej już czysto powiedzmy na dołach, kiedy się buduje te wszystkie struktury i pracujesz tam na ulicy, normalna ciężka praca, widzisz jak mało ludzi chce pracować, a jak wiele osób chce mówić tylko. 90% chce nawijać i mieć stołki, a nawet nie wiem czy 10% zapierdala na dole. Ciężko pracuje, żeby ludzie miejscowi się dowiedzieli, że możemy zmienić rzeczywistość. I bardzo często nawet nie chcą partycypować w tym, nie chcą startować. To jest niesamowite. Mamy problem też z tym, żeby budować takie środowiska. Dużo ludzi musi się skupić na budowaniu struktur, które Kukiz na przykład obiecywała, które się nigdy nie pojawiły. Struktury na przykład w Świętokrzyskiem zbudowaliśmy. W sumie chyba były dwa czy trzy regiony i wszystkich gdzieś tam brałem udział, bo u siebie budowałem, pomagałem też kolegom w innych regionach. I to jest ciężka praca. Z drugiej strony obywatele nie chcą się angażować bardzo często. Dla nich jak trudno powiesz, że masz walczyć, chce wolności i popiera to, o co ma walczyć pewne ugrupowanie, tak? Ale z drugiej strony chce, wie, że to zmieni dla jego dzieci na przyszłość wszystko, ale żeby wyjść na ulicę i dać ulotkę sąsiadom i powiedzieć, nie, to dla niego to jest, co to za robota? Dla kogo to? Ja nie będę takich rzeczy robił. Tak nie zmienimy kraju. Z drugiej strony widzisz ludzi, którzy są z tobą, są niesamowitymi, mają niesamowite rodziny, którym mają mało czasu, żeby im poświęcać i poświęcają każdą minutę dla wspaniałej rodziny, bo w życiu normalnym ciężko pracują, mają firmy i normalnie powinni mieć gdzieś te akcje na dołach. Oni są pierwsi do roznoszenia ulotek. Ja mam takich w regionie, na przykład, których obserwowałem cały czas. On po pracy od samego rana do późnego wieczora jeszcze przychodził, mimo że rodzina czekała i wiedział. Po drodze pytał się w biurze, czy on może coś zabrać, jakieś materiały, komuś coś pomóc, bo może poświęcić jeszcze dzisiaj godzinę. Już wiedzieliśmy, że zapieprzał. To jest tak dziwnie i złożony temat, że trudno jest też budować te struktury. Dlatego one są też tak często bezduszne, bo wielu tych ludzi, którzy stwierdzili, że chcą tylko mieć skutek w tym, czyli albo rządzić, albo dopchać się do koryta i tak dalej, a potem zobaczymy, co będziemy robić. Dużo ludzi fajnych też ginie na tym etapie, bo widzą, że już struktury nie chcą się wdawać, tłumaczyć znowu ludziom, żeby się angażowali, że prościej jest jakoś przekupić ludzi, zrobić jakiś sprytny plan, nauką wywadzienny i drugi, bo takie widzą przykłady, że ci, którzy kłamią, zyskują władzę. I znowu jest upadek tych wartości, trudno jest coś budować. Skomplikowany jest ten proces, dochodzenia i obserwowania tego na dołach, jak jest walka o wolność, bo my dużo mówimy w wywiadach, o nie ma ugrupowań, nie ma o co walczyć. Dla nas jest to tak proste w takich rozmowach, ale jak ktoś zejdzie na dół i zobaczy, ile osób zwykłych, którzy mają ciężko w życiu, starają się postawić na nogi pewne organizacje, żeby może w przyszłości mogły rządzić i wpłynąć na to, żeby nam było lepiej, to jest ciężka praca i też zbywanie, że nikt nic nie robi. Jezu, gdyby opozycja ta oficjalna faktycznie, ta, którą widać na głównych tej, która najwięcej czasu poświęca na te swoje wywiady, chodzenie i udawanie niektórych rzeczy, pracowała tam ciężko, a nie tylko całe życie rozkazywała w tych kwestiach, może by bardziej zrozumiała, jak ciężko jest, ale bezduszny system też wyborczy, który, wiesz, szef decyduje o wszystkim. Tak. Jest Bogiem praktycznie, pół Bóg, który decyduje. Nie podskoczysz mu, bo nie wejdziesz na listę, jak ci zależy, żeby wygrać jakieś sprawy, co jest w ogóle absurdem, bo jednocześnie to jest szachmat, bo skoro będziesz go słuchał, to nie pomożesz swoim ludziom, bo on ci powie, tego nie możesz robić, czemu to robisz, to nie teraz czas. Tak jest skonstruowany system, bo potem się boisz, że nie będziesz kontynuował tej pracy, jak nawet nie skończyłeś, dla ludzi, no bo on powie, że obrazi się na ciebie, nie wpisze ci jedynki i albo miejsca biorącego po prostu. Ludzie ogólnie dają sobie spokój, robią z tego karierę, wiedzą, że osiągną coś tam, finansowe środki, status życiowy, bo wiesz, ja jak przychodzimy z takich, gdzie wiesz, my się obyliśmy z tym, że jesteśmy rozpoznawani i tak dalej, na nas to nie robi wrażenia. Dla większości z nich to jest świetny szpas, to jest przygoda życia, to jest najważniejsze, więc oni zrobią wszystko, żeby tylko się sprzedać, oczywiście potem zdziwieni, że ich okopali i potem się to odwróciło, bo nie rozumieją tego, z czym się to wiąże. I oni często oddają wartości tylko dlatego, żeby być znany, bo nagle ich kręci to, że ludzie mówią do nich pani pośle, pani posłanko, kłaniają się wszyscy. To jest jak heroina, stary, najgorsza, która niszczy wszystkich tych ludzi i nawet jak przychodzą tam o coś się pobić, to bardzo szybko są zmieleni przez ten system właśnie kast w ugrupowaniu i tego betonu, który chroni szefa przed złymi mocami, oczywiście przed tym, żeby ktoś mądry mu powiedział, stary, ale źle robisz, mam pomysł, czemu nie korzystasz. Taki przypadek Berry, wiesz, to jest case Berry, jak wiesz, o czym mówię, więc takie są wariactwa, to jest bardzo skomplikowany proces i fajnie się gada w telewizji, zawsze mamy mało czasu i w radio i często ludzie wydają oceny, jak to dzisiaj bywa i to się nie uda, tam to się nie dzieje. A tak naprawdę te rzeczy się dzieją i fajne też, tylko trzeba je obserwować tak jak z dobrym rapem. Dzisiaj nie ma dobrego rapu, a co ostatnio kupiłeś i się interesowałeś, jak fajne płyty wyszły.
Ale to fajnie, że poruszyłeś temat, bo już może zejdźmy też z polityki, bo to jednak ciężki temat, ale myślę, że też wiele ważnych społecznie rzeczy powiedziałeś, także dzięki ci za to. Skoro poruszyłeś ten temat, to jak to z tym rapem według ciebie jest? Czy kiedyś było lepiej? Czy że kiedyś były czasy, teraz już nie ma czasów?
Nie, to jest w ogóle takie upraszczanie za każdym razem.
Popularny ten fraza.
Powiem inaczej, jak w 82 roku już zacząłem świadomie nagrywać i tak robić to i szukać rapu, tak, i hip-hopu w ogóle, całego aspektu tej kultury, to przez 10 lat chciałem, żeby ktoś obok mnie się pojawił i rap, o super hip-hop. 10 lat, nikt, pustynia, jeździsz, wiesz, jeszcze z b-boyami od połowy lat 80. Jeździłem na te różne imprezy, breakowiska, nie breakowiska, w różne miejsca. I tam poznawałeś b-boy, graficiarzy, DJ czasem, rzadko, ale poznawałeś, ale raperów żadnych nie było. Ogólnie, wiesz, to była pustynia i marzyłeś o tym, że ktoś w ogóle chciał z tobą rozpocząć, dowiedzieć się, czym to jest, bo ludzie nawet jak to poznawali, to ja powiem ci, jak środowisko muzyczne reagowało u mnie, bo znali mnie z tego, że grałem z zespołami już tam od młodego wieku, ale nagle, wiesz, on gada. On gada, nie? On zaczął gadać do mikrofonu. W tamtych czasach to było dziwne, jak nie wiem, co dzisiaj może być tak dziwne. No dla ludzi to był... A po co ty gadasz? Nie umiesz śpiewać? Nie umiesz śpiewać, nie? Gadasz. To był taki okres. Ludzie nie wiedzą, młodzi nie mogą tego zrozumieć, bo nie, no jak mają zrozumieć, czy ktokolwiek, a szczególnie nawet w tamtych czasach się wychowujący, bo ja żyłem w tych realiach. Znałem rap, już nagrywałem pierwsze piosenki, szukałem w ogóle wszystkiego, co na różne środki, bo w komunie nie było to łatwe, żeby zdobyć cokolwiek, co wychodziło gdzieś tam na świecie. I jednocześnie zmagasz się przez 10 lat, totalnie do, no w sumie 11, z ludźmi, których też inicjowałem pierwsze zespoły w Kielcach. Namawiałem b-boy Batona właśnie, że z nim spędzałem czas. Pokazywałem mu, jak piszę, jak bity robię. Powstały pierwsze składy, które nic nie nagrały, wiesz. Ja byłem załamany po 10 latach, dlatego też w 91 roku wyjechałem, po 9 w sumie, wyjechałem do Francji też, bo nie miałem perspektyw, nie chciałem pisać już matury, bo co mi z matury, jak potem tak nas po studiach moi koledzy z Politechniki, na którą chciałem iść, nie mają pracy. I to był taki moment, jak zresztą wielokrotnie w naszej historii. I ja wyjechałem, też byłem sfrustrowany tym, że nikogo to nie interesuje. To takie przez wiele lat namawianie ludzi, że to jest fajne i tak dalej. Więc chciałem się sam rozwijać, też uciekałem, szukałem czegoś we Francji. No to był w ogóle dla mnie szok, jeżeli chodzi o hip-hop, no bo tam wjeżdżając do zwykłego kiosku miałem 6-8 fanzinów hip-hopowych, kolorowych, o całym świecie rapu. Jakbym do nieba przyszedł i jednocześnie wszędzie ta muzyka grała. Ja tam zespół zrobiłem, znowu zacząłem grać w jakichś klubikach, na ulicach, co robiłem wcześniej, różne rzeczy robiłem, zacząłem pisać, więc marzyłeś o kimś, z kim siądziesz i pogadasz w ogóle, że on wie, że istnieje takie słowo, bo ja pamiętam pierwszy raz o rapie rozmawiałem publicznie w radio, jak byłem w podstawówce. Na moim osiedlu na Sadach jest między innymi radio, które do dzisiaj jest. Strasznie mi zależało, szukałem nagrań. Nie wiedziałem, jak się dostać do radia, no bo ja nie wyglądałem normalnie. Nikt tam, każdy mnie odpędzał, jak byłem wokół radia w ogóle, nie? I nagle mówię, jak ja wejdę do radia, bo miałem przekonanie, że kto jak to, ale w radio muszą być jakieś kawałki rapowe, bo oni przecież zbierają bibliotekę całą. Miałeś przekonanie, no jak nigdy, wiesz, nie byłeś w tym, to nie wiesz. I w wyniku tam kłócenia się ze strażnikiem, czymś tam, jak gdzieś tam mi się udało przemknąć, zainteresowała się mną redaktor Karpińska. Taka pani zaczęła się interesować, czemu tutaj jest to zamieszanie ze mną i tak dalej, a ja już nie wiedząc, co robi, mówię, ja przyszedłem po autografy, a to tak mnie wyrzucają. Jakie autografy? No dziennikarzy, mówię, przecież ja was słucham, co się dzieje. Ja zawsze, no wiesz, no, kombinowałem sytuację, która się przytrafiła mi. A ona mówi, o, chodź ze mną. Wzięła mnie do pokoju, gdzie montowali tam w radio, montowała te swoje programy tego swojego biura i mówi, zaczęła się interesować, czego słuchasz w ogóle, jakiej muzyki. I nagle zacząłem mówić o rapie. Ona w ogóle nie wiedziała, o czym ja mówię, a ja mówi, to jest genialne. I zaczęła mnie słuchać i mówi, ty, a nie powiedziałbyś tego mi w radio? A ja mówię, pewnie, kurde, w radio. I tak stałem się korespondentem tak zwanego Klubu Niebieskiej Tarczy, Radia Nieprzemakalnych z rozgłośni harcerskiej. To był czas, kiedy się zaczynały dziać Jarociny, zaczynał Jurek Owsiak, wielu tych ludzi. I ja wtedy też w Radio Nieprzemakalnie jako dzieciak w siódmej albo przełom siódmej, albo smaka, bo to wieki temu, no bo mam trochę lat, nagle dostałem mikrofon i zrobiłem, pierwsza audycja była o tym, co wiem o rapie i czym jest hip-hop. Freestylowałem, puszczałem kawałki przez około godzinę i to poszło w audycji w latach 80. tam na początku, nie wiem, który to był rok. No, byłem siódma, ósma klasa, pomijając, że rok byłem później przez różne zdarzenia życiowe. No to tak, to było w 80. latach i w pierwszej połowie. I ta audycja poszła właśnie w rozgłośni, poszła też w Radio Kielce jako taki, nawet chyba w archiwach jest do dziś. I nic się nie wydarzyło. Ja słuchałem rozgłośni harcerskiej, bo ją uwielbiałem w tamtym czasie. I ciągle z nastawieniem, że któregoś dnia, chodziło 24 na dobę, usłyszę coś. Że poleci rapowy kawałek, cokolwiek się wydarzy. I słuchajcie, po chyba 4 latach czy 3, słowo, siedzę u siebie w pokoju na pocieżka, w tej kuchni przerobionej na pokój dla mnie i siostry. I słyszę sondę w Warszawie. Proszę pani, czy wie pani, co to jest rap? Ja mówię, nie. I słuchajcie, nikt nie zgadł. Było gwałt, stuk, cuda. Ja mówię, Boże, kochany. Ja byłem dalej załamany, rozumiesz? Frustracja kolesia, który już nagrywa, ma zespoły, mówi o tym wszem i wobec. I nagle radio główne, nikt nie wie w Warszawie, w sądzie. Kurczę, no to wiesz, jest załamka, stary. I teraz mnie pytasz o rap, wracając do tego, o co mnie zapytałeś. Stary, trudno mi jest być krytyczny. Znaczy, krytyczny jestem, ale bardziej dla siebie. Dzisiaj zapytasz poważną kobietę w poważnym wieku o rap, powie ci mniej więcej czym jest.
Tak, zapełniają stadiony raperzy.
Mniej bądź więcej, ale wie, że to jest. Mhm. W tamtych czasach nikt nie wiedział w ogóle, co to jest, że istnieje taka muzyka, przynajmniej u nas w, tych, w Polsce. I no to dziś ja jestem zafascynowany młodymi raperami, tym jak podchodzą do muzyki. Nie widzę w nich tylko, może jak coś jest mocno w drugą stronę. Ja szczególnie robiłem to w muzyce, lubiłem prowokować. Nie szedłem po ustanie linii oporu, nie robiłem typowego rapu. Robiłem różne tematy, robiłem różne bity, fascynowałem się różnymi stylami. Starałem się ewoluować, zmieniać to. Bo zakochałem się w rapie też przez jego wolność, przez to, że mogę powiedzieć wszystko i mogę to przedstawić w jaki chcę sposób muzyczny. I to mnie zafascynowało od początku w rapie. I nie mogę do końca się złościć. Niektórzy czasem wydają złe opinie o niektórych raperach, czy tam jakieś są takie sytuacje dość dziwne. Tylko dlatego, że odważyli się to zmienić. Ale to jest wielkość rapu. Musimy mieć odwagę, wielkość tych nowych ludzi, którzy przychodzą, że zmieniasz. Wtedy mamy progres, nie mamy regresu. Wtedy ktoś bierze na klatę i może być skopany, ale z perspektywy czasu nagle dochodzisz, że zmienia pewne rzeczy, że to ma sens i tak podchodzę dzisiaj do raperów i do projektów rapowych. Dzisiaj zresztą hip-hop ewoluował strasznie. Ja pamiętam, jak do Ameryki jeździłem całe lata 90. cały czas i znani ludzie ze środowiska hip-hopowego tak jakby spotykali się ze mną od razu tego samego dnia, kiedy siedzieliśmy na piwie w studio gdzieś albo w restauracji z ludźmi typu Robin Long czy Vivien Chu, znanymi producentami ze Stanów i oni cały czas rozmawiali, w ogóle byli ciekawi, bo ich najbardziej fascynował rap i muzyka z Europy, a mniej w ogóle na swoim rynku, bo dla nich to była poprzedni dzień. Niewiele osób to wtedy rozumiało. Dużo wysłuchiwali, co się dzieje w Europie z rapem, jak to się rozwija, szczególnie u nas w kraju. Ale przede wszystkim też rozmawialiśmy o tym, jak mocno się u nich rozwija, a u nas nie. I jakby z czym się spotykamy. I no tam mówi, faktycznie rozmawiałem z taką Vivien Chu, znana taka postać, a mówi, no faktycznie u nas już puszki kolnie sprzedaż bez rapu. I patrzcie, co się zmieniło w Polsce. Jest dokładnie teraz ten etap po wielu latach. Praktycznie nie ma puszki kolnie, masz różne postaci świata rapowego, ale w sumie ogólnie pojętej kultury hip-hopowej, które promują dzisiaj. I praktycznie nie sprzedaż puszki kolnie dzieciakom. Jak nie ma na tym, przy case nawet tych lodów, całych ekipy i tak dalej, to jest dokładnie to, że musisz mieć, wiesz, dzisiaj tak się czasy zmieniły i no i mamy dalej ten kolejny element jak w Ameryce i czy dobrze, czy źle, nie wiem, dobre jest to, że po tylu latach, ja zacząłem robić to pierwsze nagranie w grudniu 82, zrobiłem pierwsze moje w życiu. Po tylu latach, a mamy ile? 30...
40 lat od tego 40, momentu,
41 lat. Jesteśmy w momencie, w którym ten styl sprzedaje najwięcej w Polsce, jest czołowym stylem, gdzie każdy to zna, dzieciaki się fascynują, chcą być raperem za moich czasów. Jak dzieciak chciał być raperem, skoro nie wiedział nawet co to jest? Ja robiąc rap nie miałem jakichś stereotypów, ja nie mieszkałem, nie miałem kontaktu z Ameryką, nawet tak śmieszne odkrycia dokonałem jak w rozmowach z różnymi producentami ze Stanów i nagle się dowiadujesz od znanego producenta, który zna Ciebie Bogiem, jak pierwsze bity robiłeś? No wiesz, no magnetowanie z pauza stał. Ja myślałem, że to wymyśliłem w Polsce, że dlatego te kasety kradą i wszystko musiała być odpowiednia jakość, że nie było słychać tych pauz, wiesz, tego jak tniesz na żywo, robisz ten beat. A mówię, jak? I wiesz, to są rzeczy, które robisz, nie zdając sobie sprawy, że to tak przebiega. To wszędzie dzieje się tak samo. Dlatego ten hip-hop jest tak fascynujący, bo spotykasz się z ludźmi, nawet z pionierami, z młodymi ludźmi i gadacie o tym samym. Fascynacja gdzieś, te podstawy cały czas, to jest hip-hop, który powstał, cała kultura. Można być ignorantem albo po prostu... nie chcieć myśleć o tym, co się wcześniej wydarzyło, bo nie musisz. Ale to jest ciągle to samo. Nieważne, kto przyjdzie, kto co będzie robił. Dalej te wartości, ten background, który był wypracowany lata temu, to wszystko, co powstawało, chociaż mogło ewoluować, niektóre rzeczy tak jakby już nie są tak istotne. No, graffiti dzisiaj weszło do największych galerii świata. DJ-e są bogami, grają jako gwiazdy, tylko oni na scenach, które skupiają całe festiwale, stary. Patrz na to. Breakdance dzisiaj stał się elementem na olimpiadach. Stary, to jest hip-hop. Teraz jak się cofam do 8-2, kiedy zacząłem i 10 lat szedłeś, nikt nie chciał tego słuchać. No, jaram się dzisiejszymi czasami. Dlatego nagrywam z młodymi cały czas. Gadam z nim, tak jak nie muszę nagrywać, lubię z nimi rozmawiać. Fascynuje mnie to tak samo jak wtedy, nawet nie wiem czy nie bardziej. teraz może mam mniej czasu na to, no bo mam wiele obowiązków życiowych, ale hip-hop jako kultura i rap, robię bity codziennie praktycznie. Kto mnie zna, to wie, że mam maszyny nawet przy łóżku postawione. Robię to codziennie, mam w telefonie MPC-ka. Od razu, jak tylko wyszedł, kupiłem pierwszego, drugiego, żeby tylko w podróży, jak jestem, poklepać bity czy coś. Robię to cały czas. Tego się nie da, wyle. To jest jak choroba, kiedyś napisałem, śmiertelna, z którą żyjesz całe życie. Jeżeli wszedłeś w to... Nie, że to jest moda, czy coś, tylko zafascynowałeś się tym i fascynuje cię to, w tym ta wolność i to możliwość ekspresji w jakiś chcesz sposób. Od ciebie zależy, w którą stronę to będzie ewoluowało. Może ty staniesz się właśnie przełomem w tej muzyce. Nigdy nie wiesz, że jesteś, wiesz, robisz niesamowite rzeczy. Może się nagle okazać, że robiąc rzeczy gdzieś na podwórku, w pokoju w Kielcach w 80-tych latach, nagle mówią, że jesteś legendą. Stary, nie wiesz. Więc rap dzisiaj uwielbiam. Mogę nie słuchać, jak coś mi nie pasuje, to nie słucham. Ale zmieniło się dużo. No, kiedyś do lat 90. mogłem ci do końca prawie lat 90. powiedzieć dokładnie, którego dnia, jaka była premiera płyty rapowej na świecie. Dzisiaj w ciągu jednego dnia wychodzi więcej płyt, jest więcej premier rapowych na świecie w jednym dniu niż wtedy w ciągu roku czy dwóch lat. Nie jesteś w stanie dzisiaj zrozumieć wszystkiego, co się dzieje w hip-hopie. I to też jest fascynujące, bo ludzie mówią, że trudno, właśnie, trudno się przez to przeżyć. Pewnie też, ale jak kochasz tą muzykę i szukasz, to znajdziesz tyle pereł. To jest niesamowite, bo ludzie zapominają, jaka jest przyjemność też tego. Są dwie strony przyjemności. Jedna, kiedy tego nie ma i nagle to znajdziesz, albo kiedy jest tego multum, a w całym tym multum znajdziesz perłę, która myślałeś, że nie istnieje. To jest ten sam rodzaj fascynacji. Rap się nie zmienił. Podejście do niego wielu ludzi, którzy są z duszą, czują tą muzykę i kochają i będą fascynować się tą kulturą do końca życia, no nie zmienia się. Zmieniają się mody i różne te, ale ogólnie hip-hop jest hip-hopem i pozostanie taki, jaki był. Zresztą PMD mi kiedyś powiedział, robiliśmy trasę, jeździliśmy, organizowałem tutaj tą trasę, tę trasę tutaj w tej części Europy, jeździliśmy, graliśmy też ze sobą czasem i on zawsze jej mówi, jak chodziłem wkurwiony i coś się sypało, PMD do mnie podchodzi, może to jest hip-hop. I cały czas mówię, to jest hip-hop. To mi powiedziało dużo, bo potem faktycznie sobie tłumaczyłem i nawet mojej ekipie czy coś, jak coś się zagrało, mówiłem, spoko, to jest hip-hop. Nawet jak się złe rzeczy dzieją. I tak jest.
Genialnie o tym opowiadasz. I bardzo się cieszę, tak po słuchaniu też tej pasji, którą w sobie masz, że wracasz i że znowu nagrywasz. I że
właśnie nie nazwałbym tego powrotem.
Znaczy oficjalnie zakończyłeś karierę.
Tak jak LL powiedział, wchodząc.
No tak, zawsze byłeś.
Set, knock you out, pierwsze co wchodzi, nie nazywaj tego powrotem, bo w pewnym sensie gdzieś ciągle jestem, gdzieś się tam udzielam, ale na pewno nie tak jak wtedy, ale ogólnie tak można, ludzie niektórzy mówią, że to powrót. No, tak, regeneracja, o tak.
Leroy, regeneracja.
I teraz była regeneracja i teraz jestem, znowu jest reboot i wracamy, będzie jeszcze weselej.
Genialnie, super. To bardzo ci dziękuję. Przemiłe spotkanie i bardzo się cieszę, że cię poznałem i że tyle no, fantastycznych rzeczy powiedziałeś i wartościowych przemyśleń.
Też się cieszę, że się podzieliłem z wszystkimi niektórymi rzeczami. I tyle, no.
Co dobry mówisz? Przelot.
Muzyka i pozdrawiam też w ogóle wszystkich, którzy to oglądają i fajne czasy, że ciągle możemy gdzieś oglądać tę muzykę i ciągle są programy polskie, które tam prezentują polską sztukę. To też jest dość ciekawe, bo my w tym natłoku zachodniej muzyki i tego wszystkiego fajne produkcje polskie często nie miały możliwości się przedzierać w ogóle przez tę warstwę całą, która jest taka mainstreamowa mocno, więc super, że ciągle mogę się tu spotkać w studio i porozmawiać o takich rzeczach, które nie chodzą normalnie gdzieś tam.
Fajnie.
Nie ma miejsca na rozmowę o nich. I tak jak powiedział je, bo on tak mu też narzekał, mówi, dzisiaj o kościele nie można mówić, o wiarze i tak dalej. Pozdrawiam wszystkich wyznawców je.
Dzięki za Waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.